Według różnych źródeł mimowolne zgrzytanie zębami może dotykać nawet 1/5 ludzi, ale część z nich nie zdaje sobie z tego nawet sprawy, że cierpi na bruksizm. Jakie są przyczyny, objawy i sposoby leczenia tej choroby, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest doktor habilitowany Teresa Sierpińska, kierownik Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i krajowy konsultant w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Co to jest bruksizm? To praktycznie rzecz biorąc prawie wyjaśniłem, bo jest to mimowolne zgrzytanie zębami, ale nie chodzi mi tylko o to, żeby nazwać to po polsku, ale trochę powiedzieć więcej. A zatem, co to jest, pani docent?
Bruksizm dotyczy znacznej liczby osób i dotyczy głównie osób w wieku, powiedzmy, średnim. Około 60 roku stwierdzamy istotne zmniejszenie się liczby osób, które zaciskają i zgrzytają zębami.
Bo zębów nie mają.
Czyli są to mimowolne ruchy odbywające się ze wzrostem napięcia mięśni żwaczy, a w konsekwencji tego doprowadza to do zaciskania bardzo silnego zębów.
Ale czytając trochę przed tym programem, zauważyłem, że częściej mówi się o dzieciach, więc jest tu pewna różnica między tym, co pani mówi, a tym, co piszą.
Rzeczywiście tak, ponieważ bruksizm może dotyczyć w zasadzie osób w każdym wieku. My mówimy o dzieciach ze względu na to, iż często rodzice obserwują swoje dzieci, które zgrzytają zębami. Stąd też przyjęło się, że bruksizm najczęściej dotyczy dzieci, a jest to nieprawda.
No a jak to jest duży problem w Polsce?
W Polsce systemowych badań do tej pory nie prowadziliśmy, natomiast dostępne metody diagnostyczne wskazują na to, iż bruksizm może dotyczyć około 15, nawet do 30% osób.
Dużo.
Z tym, że w zależności od metody diagnostycznej te dane się istotnie zmieniają.
A jeśli chodzi o nasz region?
Tutaj nie prowadziliśmy jak do tej pory żadnych badań, ponieważ problem jest stosunkowo nowy. Co prawda po raz pierwszy około 100 lat temu zdefiniowano bruksizm, natomiast badania i zainteresowanie problemem pojawiło się około 2001 roku, kiedy to po raz pierwszy stwierdzono, że bruksizm to nie tylko zaciskanie zębów, ale przede wszystkim problem o znacznie szerszym, jest to znacznie szersze zagadnienie i tutaj wtedy właśnie przeniesiono jakby zjawisko bruksizmu do obszaru medycyny snu.
A jeśli chodzi o samo słowo bruksizm, to zgrzytanie zębami po grecku.
Tak, rzeczywiście bruksizm ma swoje źródło w języku greckim. Natomiast w przypadku terminologii, która obowiązuje w medycynie, jest to rzeczywiście bardzo silne i rytmiczne zaciskanie bądź zgrzytanie zębów.
No dobrze, a jak długo takie nieleczone zgrzytanie zębami może trwać i czy w ogóle samoistnie może ustąpić? Jak zjemy zęby, to tak.
No właśnie, zjemy zęby. Tutaj warto by pokusić się o takie stwierdzenie, że ścieranie się zębów to nie bruksizm. Chociaż przez wiele lat dyskutowało się na ten temat głównie w gabinetach stomatologicznych, bo z reguły pacjenci tam najczęściej trafiają i tam na skutek stwierdzenia objawów obnażenia zębiny definiowano to jako bruksizm. Okazało się, że ścieranie się zębów i bruksizm nie są to pojęcia tożsame. Wręcz przeciwnie, ścieranie się zębów wcale nie musi być związane z bruksizmem, a bruksizm nie musi być związany ze ścieraniem się zębów.
No to w takim razie czym się różni bruksizm od starcia patologicznego? Inni to nazywają choroby okluzyjnej, bo takie też znalazłem terminy.
Jeżeli chodzi o starcie patologiczne, jest to utrata twardych tkanek zębów związana z żuciem. Natomiast bruksizm jest związany raczej z aktywnością mięśniową. która jest z reguły podwyższona i w tym przypadku bruksizm raczej odnosimy do wzrostu napięcia mięśniowego w zakresie mięśni żwaczy, ale też jeżeli u pacjenta występuje przerost tych mięśni, co się objawia taką kwadratową, typową twarzą, czy też impresje zębów na języku, czyli jakby takie odciski zębów na języku, lub też biała kresa, która powstaje na błonie śluzowej policzków, to są objawy bruksizmu. Natomiast ścierające się zęby mogą być związane z bruksizmem, ale nie muszą.
Jeszcze więcej o tych objawach to powiemy za chwilę i z tego, co znalazłem, no to wszystkie te metody leczenia starcia patologicznego da się zrobić za pomocą zwykłego spiłowania niektórych części zębów lub też dostosowania tak, żeby te triady powstawały i żeby one się dobrze łączyły, jeśli chodzi o zamknięcie, ale to tak tylko można w takim dużym, dużym skrócie powiedzieć.
No więc właśnie jest to metoda leczenia starcia patologicznego, a nie metoda leczenia bruksizmu.
No i dlatego o tym mówię.
Ponieważ bruksizm, tak jak powiedziałam na początku, jest związany raczej z czynnością mięśni. Dlatego tutaj wszelkie metody relaksacji, wszelkie metody, które wpływają na obniżenie tego napięcia, będą jak najbardziej skuteczne. Natomiast w przypadku leczenia starcia zębów, to tutaj już muszą być to metody inwazyjne, które są dostępne w gabinecie stomatologicznym i które wzmocnią przede wszystkim powierzchnię zębów, bądź też przywrócą jej kształt.
Za chwileczkę powiemy, jakie mogą być przyczyny tego zgrzytania zębami, czyli bruksizmu. Dziś tematem audycji jest bruksizm, czyli po prostu zgrzytanie zębami. A gościem audycji doktor habilitowany Teresa Sierpińska, krajowy konsultant w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Pani docent, to może powiedzmy teraz, jakie są przyczyny zgrzytania zębami w zależności od wieku, kiedy obserwujemy to?
Oczywiście przyczyn jest bardzo wiele. Można wyróżnić przyczyny obwodowe i przyczyny centralne. Natomiast musimy sobie uświadomić, że w zależności od rodzaju bruksizmu te przyczyny będą różne. I tak, jeśli mówimy o bruksizmie w czasie snu, to tutaj raczej będą to przyczyny centralne, a jeżeli chodzi o bruksizm w czasie czuwania, to tutaj raczej czynniki obwodowe.
Strasznie to skrócone jest, centralne. Co to znaczy centralne?
Może najpierw o bruksizmie w czasie czuwania, ponieważ to jest ten bruksizm, który może być bruksizmem uświadomionym. I tutaj musimy pamiętać o tym, że mocne zaciskanie zębów, które jesteśmy w stanie poniekąd kontrolować, tutaj najczęstszą przyczyną właśnie będzie stres, ale też nasz stan emocjonalny, depresja, czy też inne czynniki związane z naszą psychiką. Tutaj należy też pamiętać o tym, że sprzyjającymi elementami są zaburzenia budowy anatomicznej zębów, wady zgryzu, ale też i przeszkody zgryzowe, czyli czasami nawet proste założenie, nieprawidłowe założenie wypełnienia w zębie może być przyczyną powstania bruksizmu.
A jeśli chodzi o ten bruksizm w porze nocnej, czyli w czasie snu?
No więc właśnie, raczej powinniśmy się posługiwać określeniem bruksizm w czasie snu, ponieważ przecież sypiamy też w ciągu dnia.
No tak.
I tutaj głównie chodzi o aktywację autonomicznego układu nerwowego, ale też istotną rolę odgrywają neuroprzekaźniki. Podaje się też, że zmienność genetyczną czy też cechy osobowości mogą mieć na to wpływ. W 2014 roku Amerykańska Akademia Zaburzeń Snu zdefiniowała bardzo liczne elementy, które są związane jakby z tym właśnie bruksizmem, który występuje w czasie snu. I tutaj zarówno poziom dopaminy, adrenaliny czy też serotoniny mogą mieć istotny wpływ na wyzwolenie się bruksizmu. Ale też bezdech nocny, obturacyjny bezdech nocny tutaj może sprzyjać bruksizmowi i w tym przypadku akurat bruksizm wydaje się być zjawiskiem pozytywnym, ponieważ zgodnie z najnowszą wiedzą mówi się o tym, że w ten sposób następuje jakby poprawa, jeżeli chodzi o przepływ powietrza w zakresie dróg oddechowych. Zatem bruksizm w tym przypadku może mieć działanie pozytywne.
Czyli to jest coś, co nasza natura jakby wytwarza, żeby się obronić.
Tak, można tak powiedzieć, zwłaszcza, że w przypadku bruksizmu nie ma jednoznacznych poglądów na to, czy jest to zjawisko negatywne, czy pozytywne. Ponieważ bruksizm przez wiele lat był uważany jako parasomnia, czyli zaburzenie związane z nieprawidłowym snem, ale też jako parafunkcja, czyli coś, co odbiega od prawidłowej funkcji, czyli obydwa te słowa o wydźwięku dość negatywnym, dlatego też i wydawało się, że bruksizm jest zjawiskiem patologicznym. W tej chwili raczej badania zmierzają w tym kierunku, by określić, czy też przypadkiem bruksizm nie jest właśnie takim mechanizmem obronnym, który raczej wpływa na rozładowanie napięcia, czy też właśnie powiększenie przestrzeni oddechowej.
Z tego, co wcześniej pani powiedziała, że nawet do 30% ludzi może cierpieć na to, no w tej chwili trudno powiedzieć, czy to jest choroba, czy nie choroba, bo to pani też...
Tak jest, trudno jest powiedzieć. I tutaj, proszę państwa, ważną rzeczą jest, by wiedzieć o tym, że dane odnośnie tego, jak wiele osób cierpi na bruksizm, zależą od metody diagnostycznej. Ponieważ, tak jak poprzednio powiedziałam, często bruksizm albo o bruksizmie rozmawia się w gabinecie stomatologicznym, ponieważ tam pacjenci trafiają najczęściej. Tam też są obserwowane pewne objawy, które w jamie ustnej mogą być zaobserwowane. Dlatego też, jeżeli prowadzimy badania tylko ankietowe, bądź też wywiad z pacjentem, wtedy okazuje się, że aż 30% może wykazywać zachorowanie, czy też zaburzenie związane z bruksizmem. Natomiast jeśli przeprowadzimy badanie kliniczne, bądź też jakąś analizę instrumentalną, czy to w postaci elektromiografii, czy też innych środków, które pozwalają nam stwierdzić, w jaki sposób pacjent ma zaburzoną, czy też niezaburzoną czynność mięśniową w zakresie głównie żwaczy i mięśni skroniowych przednich. Tutaj już ten odsetek osób, u których stwierdzamy bruksizm, jest niższy. A złoty standard, czyli polisomnografia, pozwala wykryć bruksizm zaledwie u około 7% pacjentów.
A o jakiej porze snu zdarza się? Mówię o tych, którzy w czasie snu właśnie zgrzytają zębami.
No tutaj właśnie w tym, tutaj nie ma też jednoznacznych absolutnie opinii na ten temat. Tutaj ta polisomnografia traktuje pacjenta dość szczegółowo zarówno od strony aktywności fal mózgowych, ale też odnośnie aktywności, jeżeli chodzi o elektrokardiografię, czy też o elektrookulografię, ale właśnie też, jeżeli chodzi o badanie pojemności oddechowej, czy też zapis wideo. I tutaj nie wiadomo tak naprawdę, w której fazie snu te mikrowzbudzenia prowadzące do mocniejszego zaciskania zębów będą miały bardzo istotne
znaczenie. Czyli nie ma jednoznacznego określenia, to jest bardzo indywidualne z tego, co pani, tak przynajmniej wynika. No to jeszcze tylko powiedzmy, że wiek, w jakim najczęściej w tej chwili mamy do czynienia z tym zgrzytaniem zębami. Zawsze mówiło się o dzieciach, jak już wspomniałem wcześniej, się okazuje, że to do końca nie jest prawda.
Oczywiście, że to nie jest prawdą, ponieważ w tej chwili ze względu na to, że nasze życie jest dość stresujące i nasze narażenie na stres w zasadzie każdego dnia jest bardzo wysokie, więc ten odsetek osób, które cierpią z powodu bruksizmu, przesuwa się na wiek około 20, 30, a nawet 40 lat. Mówi się, że po 40 roku odsetek osób z bruksizmem jest coraz niższy, a po 60 roku to zaledwie 3%. Ale tak naprawdę tutaj trudno jest powiedzieć, w którym wieku będziemy mieli, jakby będziemy najbardziej narażeni na bruksizm, ze względu na to, że nasze życie przebiega w bardzo różnej formie i czasami zdarzenia życiowe, które są dość nieprzewidywalne, mogą spowodować, że w wieku na przykład 50 lat czy też 60 również będziemy mieli objawy bruksizmu.
Pani docent Teresa Sierpińska, kierownik Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jest gościem naszego programu. Dziś rozmawiamy o banalnym zgrzytaniu zębami, zdawałoby się, ale jak się okazuje, nie jest to takie banalne. Jak różne mogą być objawy bruksizmu, bo tak nazywa się to zgrzytanie?
Rzeczywiście objawy mogą być bardzo różne. Przede wszystkim, jeśli pacjent budzi się rano i czuje zmęczenie, bądź też ból głowy, lub też budzi się i ma trudność z rozwieraniem szczęk, czyli z popularnym otwarciem ust, można stwierdzić, że z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że rzeczywiście może cierpieć na bruksizm. Oczywiście wymaga to głębszego zdiagnozowania, ale chociażby samo stwierdzenie, że mamy jakiś problem, to już mogłoby sugerować, że powinniśmy zacząć się zastanawiać, w jaki sposób nasze objawy wyeliminować, żeby sobie pomóc. Oczywiście tutaj musimy też powiedzieć o tym, że bardzo często zdarza się tak, że jeżeli cierpimy na tak zwany bruksizm w czasie czuwania, to pracując przy komputerze, czytając książkę, czy nawet oglądając telewizję, możemy stwierdzić samoistnie, że mamy mocno zaciśnięte zęby. I w ten sposób już samo uświadomienie może doprowadzić do tego, że będziemy się przed tym próbowali obronić.
No ale jeżeli dzieje się to w czasie snu, to których objawów możemy nawet nie kojarzyć z tym mimowolnym zgrzytaniem zębami?
Bardzo wielu nie będziemy kojarzyć, bo na przykład jeśli się budzimy zmęczeni, no to trudno nam powiedzieć, czyśmy się obudzili zmęczeni z tego powodu, że w nocy zgrzytaliśmy zębami, czy też być może nam się coś śniło, albo może mieliśmy zupełnie inne zaburzenia snu, kompletnie niezwiązane z bruksizmem. Ale często się też zdarza, że rodzina bądź osoby przebywające w tym samym pomieszczeniu powiedzą nam o tym, że w nocy były słyszalne, bardzo wyraźne objawy zgrzytania zębów.
Znalazłem takie przykłady, że jeżeli chodzi o zęby, to jest ścieranie, rozchwianie, ubytki. Jeśli chodzi o dziąsła, zaniki przy zębiach, krwawienie, przygryzanie policzków, przygryzanie języka, stawy skroniowo-żuchwowe, to bolesność w okolicy stawów właśnie, trzaski, zaburzenia żuchwy, ograniczenia ruchomości tejże żuchwy. Jeśli chodzi o mięśnie, no to jedno lub dwustronne przerosty mięśni twarzy, to co pani wspomniała, że takie kwadratowe twarze.
Nie wszystkie objawy wymienione przez pana redaktora są objawami bruksizmu.
No tak, ale...
Natomiast objawami bruksizmu na pewno będzie wzmożone napięcie mięśniowe, na pewno bóle głowy, na pewno też te właśnie impresje na języku, czyli odciski zębów, bądź też właśnie ta typowa biała linia, która znajduje się na stronie wewnętrznej policzków. I to są typowe objawy bruksizmu.
Jeszcze do tego tam było o wzroku, że może być bolesność okolic oczodołów, uczucie wysadzenia oka.
Rzeczywiście, ale to się będzie wiązało z czynnością mięśni i z nadmiernym ich napięciem. Dlatego też my mówimy, że bóle twarzy, bądź też bóle mięśniowe w zakresie twarzoczaszki mogą być związane z bruksizmem, ale oczywiście nie muszą.
No i jeszcze do tego dochodzi słuch, czyli szumy, bóle ucha, zaburzenia równowagi nawet.
Tak, rzeczywiście takie objawy żeśmy obserwowali, natomiast tutaj nie ma jednoznacznych opinii na ten temat, czy są to typowe objawy bruksizmu, czy też nie. Natomiast sam ból mięśniowy, szczególnie w zakresie mięśni żwaczy, tutaj to taki typowy bardzo objaw, który może sugerować, że mamy do czynienia z bruksizmem.
I tu z tego, co pani powiedziała, już wygląda na to, że można to wytłumaczyć właśnie tym napięciem mięśniowym przede wszystkim.
Oczywiście. Tak, i tak też się definiuje bruksizm, jak żeśmy na początku powiedzieli, że jest to nadmierna aktywność mięśni, głównie żwaczy, niezwiązana z ruciem pokarmu.
I wtedy to napięcie przenosi się z tej górnej części naszego ciała na dalszą i wychodzi na to, że nawet może sięgać do dołu, do stóp.
Oczywiście możemy mieć również napięcie w zakresie mięśni szyi, a nawet obręczy barkowej. Natomiast takie najbardziej charakterystyczne bóle to są bóle mięśniowe w zakresie mięśni żwaczy czy też mięśni skroniowych.
19 minut brakuje do 15. Naszym dzisiejszym gościem jest doktor habilitowany Teresa Sierpińska, krajowy konsultant w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Już właściwie pani powiedziała, jak się diagnozuje bruksizm. Może jeszcze powiedzmy tylko, jakie on ma postacie.
W zależności od metody diagnostycznej wyróżniamy bruksizm możliwy, prawdopodobny i definitywny. Oczywiście bruksizm możliwy to taki, który jest diagnozowany na podstawie ankiety. Ta ankieta jest bardzo prosta, zawiera 7 pytań, w których odpowiadamy na to, czy stwierdziliśmy u siebie napięcie mięśniowe, czy ktoś nam być może powiedział z rodziny, że zgrzytamy w nocy zębami, czy też być może budzimy się z bólem głowy. Oczywiście ta metoda diagnostyczna ma ograniczoną wartość, dlatego też chcąc prowadzić diagnostykę bruksizmu, poszerzamy ją o badanie kliniczne, które się składa oczywiście z badania klinicznego i z badań dodatkowych oraz z wywiadu. I na tej podstawie możemy stwierdzić, czy mamy do czynienia z bruksizmem prawdopodobnym. Oczywiście tu już mamy większą pewność, że mamy do czynienia z bruksizmem. Natomiast chcąc definitywnie rozwiązać albo odpowiedzieć na pytanie, czy osoba cierpi z powodu bruksizmu, czy też nie, można wykonać polisomnografię, która jest tak zwanym złotym standardem. Polisomnografię można wykonać w pracowni zaburzeń snu. Te pracownie pojawiły się całkiem niedawno. One trochę przyszły z zachodu, ponieważ głównie w Niemczech tam rozstrzyga się i diagnozuje problemy związane z zaburzeniami snu. U nas ten temat jest jeszcze może mniej znany, aczkolwiek Uniwersytecki Szpital Kliniczny dysponuje pracownią, która takie badanie polisomnograficzne może wykonać.
A na czym polega leczenie?
Leczenie bruksizmu, czy w ogóle można o tym mówić, ponieważ mamy tutaj do czynienia z nadmiernym napięciem mięśniowym, więc w przypadku tak zwanego bruksizmu w czasie czuwania już samokontrola, czy też bardzo proste ćwiczenia polegające na otwieraniu i zamykaniu ust, bądź też typowy masaż wykonywany oburęcznie w zakresie mięśni żwaczy może przynieść ulgę. Tutaj zdecydowanie odradzam rzucie gumy, ponieważ guma do rzucia niestety pobudza aktywność mięśniową i może nasilać objawy bruksizmu, więc ta guma do rzucia tutaj absolutnie jest takim elementem, z którego należałoby zrezygnować, jeśli stwierdzimy u siebie zaciskanie zębów, bądź też nadmierne napięcie. W przypadku, kiedy nie radzimy sobie metodami kontroli, kontroli stresu, warto udać się do lekarza dentysty w celu wykonania tak zwanej szyny relaksacyjnej, która to szyna relaksacyjna zakładana głównie na noc, ma przywrócić prawidłowe napięcie mięśniowe, obniżyć je i przede wszystkim doprowadzić do tego, by mięśnie strony prawej i lewej działały symetrycznie.
Szybko się można do tej szyny przyzwyczaić?
Z reguły tak. Jeśli jest ona prawidłowo wykonana i dobrze dopasowana, wtedy nie ma kłopotu z przyzwyczajeniem się do takiej szyny. Aczkolwiek należy pamiętać o tym, że szyna taka wymaga kontroli u lekarza dentysty. Szyna nie jest wykonana raz na całe życie. Szyna powinna być kontrolowana i powinna być też wykonywana korekta takiej szyny.
A dlaczego?
W zależności od wskazań. Ponieważ często się dzieje tak, że nasza żuchwa, która jest szczęką ruchomą, a szyna relaksacyjna z reguły jest umieszczana w szczęce, czyli w tej szczęce, która jest szczęką nieruchomą. W związku z tym kontakty zwarciowo-artykulacyjne z jednego miejsca mogą się przemieszczać w zupełnie inne. I coś, co początkowo nie było traktowane jako kontakt przedwczesny, który będzie generował właśnie napięcie mięśniowe, po pewnym czasie może się okazać, że będzie wymagało to miejsce korekty. Dlatego też trzeba pamiętać, że szyna zgryzowa, którą otrzymujemy od lekarza, wymaga okresowej kontroli.
Czy ten okres jest jakoś tam określony, czy to zależy od indywidualnych zmian u pacjenta?
Z reguły szynę relaksacyjną polecamy na okres 3 do 6 miesięcy. Natomiast oczywiście sprawę należy traktować bardzo indywidualnie. Czasami i 9 miesięcy nie jest okresem wystarczającym. Pamiętać należy też o tym, że w okresie nasilonego stresu warto szynę założyć choćby na kilka dni, pomimo tego, że ona na przykład nie była już użytkowana przez miesiąc.
Ale tylko na noc czy też w dzień?
Z reguły szynę relaksacyjną zakładamy na noc, chociaż jeśli cierpimy z powodu bruksizmu w czasie czuwania, warto też ją użytkować w ciągu dnia.
To tę samą, nie trzeba jednej.
Nie, absolutnie, absolutnie nie. Chociaż są też szkoły, które mówią o tym, że powinniśmy mieć dwie szyny. Jedną szynę na szczękę górną, drugą na żuchwę, w celu jakby pozornego oszukania układu mięśniowego. Czyli jeśli będziemy takie szyny stosować zamiennie, na przykład przez tydzień czasu jedną szynę, następnie na kilka dni założymy drugą, to według profesora Okessona doprowadzimy do tego, że rzeczywiście uda nam się trwale obniżyć napięcie mięśniowe.
A czy te szyny w ogóle doprowadzają do jakichkolwiek zmian? Jeśli chodzi o ustawienie tej żuchwy.
Mogą doprowadzić do ustawienia, do zmiany ustawienia, ponieważ żuchwa prowadzona jest do kontaktu czynnością mięśni. I tutaj jeśli zmienimy czynność mięśni, doprowadzimy do symetrycznej bądź też synergicznej pracy mięśni strony prawej i lewej, czy też właśnie współpracy mięśni żwaczy i mięśni skroniowych, wtedy może dojść do zmiany kontaktów zwarciowo-artykulacyjnych.
No dobrze, i czy to dobrze, czy to źle?
A to zależy. Oczywiście w takich sytuacjach tutaj odpowiedź na to, czy to
czy
jest efekt
pożądany,
czy nie, zależy od tego, w jaki sposób to działa, ale przede wszystkim odpowiedź na to pytanie powinniśmy uzyskać u lekarza dentysty, który jest lekarzem prowadzącym. I wtedy być może będą wymagane jeszcze dodatkowe zabiegi, które doprowadzą do poprawy sytuacji w zakresie kontaktów zwarciowo-artykulacyjnych, bądź też doprowadzi to do konieczności wymiany szyny na inny rodzaj.
A jeśli chodzi o mechaniczne korygowanie uzębienia, nie wiem jeszcze czego, czy
no więc
coś
właśnie
takiego się stosuje?
Tutaj rzeczywiście wyeliminowanie przedwczesnych kontaktów ma sens, jest uzasadnione w sposób medyczny. Natomiast należy pamiętać o tym, że każda korekta zwarcia to jest utrata tkanek twardych zębów. Jest to utrata nieodwracalna. Więc
no można nadbudować. Teraz macie takie różne
oczywiście
preparaty,
ale że żaden materiał nie zastąpi tkanki własnej, więc tutaj te korekty przez szlifowanie należy wykonać bardzo ostrożnie, bardzo świadomie i pod kontrolą z reguły różnych narzędzi, które będą nam pomagały w ustaleniu, czy rzeczywiście mamy do czynienia z kontaktem przedwczesnym.
No, a które zmiany mogą być już nieodwracalne na przykład? Czyli wycięcie zbyt dużej ilości zęba i potem nadbudowa?
Tutaj rzeczywiście, jeśli wykonujemy korektę zębów przez szlifowanie, to musimy przede wszystkim sprawdzić, czy mamy prawidłową wysokość zwarcia centralnego. Jeżeli tak, to możemy wykonywać korekty przez szlifowanie. Natomiast jeśli zwarcie jest obniżone, a wynika to na przykład z długotrwałej utraty ilości tkanek zębów, która nie jest jakby odczuwalna przez pacjenta jako dolegliwość ze względu na to, że trwa to bardzo powoli i pacjent się do tego adoptuje. Natomiast w takiej sytuacji, jeśli mamy obniżoną wysokość zwarcia i dodatkowo przeprowadzimy jeszcze korektę zębów przez szlifowanie, to mamy pogorszenie sytuacji. Dlatego tutaj trzeba być świadomym tego, że czasami być może warto dołożyć materiału w celu wyeliminowania kontaktów i doprowadzić do prawidłowych kontaktów zwarciowo-artykulacyjnych poprzez rekonstrukcję zwarcia, czyli dołożenie materiałem czy też uzupełnieniami protetycznymi, a nie selektywne szlifowanie.
Czy w ogóle jest jakiś sposób zapobiegania bruksizmowi, czyli zgrzytaniu zębami?
Wszystko zależy od tego, w jaki sposób pojmujemy bruksizm. Bo jeśli to jest zjawisko negatywne i tutaj upatrujemy głównie rolę stresu jako istotnego czynnika etiologicznego, to wiemy o tym, że stresu nie da się wyeliminować z naszego życia. Natomiast jeśli traktujemy bruksizm jako zjawisko fizjologiczne, wtedy należałoby się zastanowić, czy warto go w ogóle leczyć, bo skoro jest to pewnego rodzaju obrona organizmu przed negatywnymi innymi czynnikami, to być może po prostu należy przyzwyczaić się do myśli, że
kiedyś to
mamy go i po pewnym czasie, kiedy na przykład zmienią się nasze warunki, bądź też sytuacja życiowa, to na pewno minie. Ale na pewno warto wiedzieć o tym, że wszystkie czynności, bądź też działania, które sprzyjają ograniczeniu stresu w naszym życiu, absolutnie są sprzyjające obniżeniem aktywności o charakterze bruksizmu.
Ostatnio w medycynie, no właściwie w tych publikacjach dotyczących zgrzytania zębami, mówi się, że należy raczej stosować metody konserwatywne, a nie te radykalne, czyli takie, które są nieodwracalne.
Zdecydowanie tak. I tutaj profilaktyka, czyli wszelka aktywność, która ogranicza właśnie działanie czynników stresujących na nasz organizm, jak najbardziej.
Tym samym napięcie mięśniowe.
Tak, jak najbardziej ma tutaj istotne znaczenie i warto raczej prowadzić zdrowy tryb życia i zaniechać czynności, które mogą sprzyjać nasilonemu napięciu mięśniowemu i ograniczyć te czynności, niż w przyszłości leczyć konsekwencje. Jest taka teoria, która mówi o tym, że być może bruksizmu nie warto leczyć, natomiast warto leczyć objawy, z którymi już mamy do czynienia, bo tak naprawdę do końca nie wiadomo, co to jest bruksizm i nie wiadomo, czy jest to zjawisko o charakterze fizjologicznym, czy też patologicznym. I myślę, że warto jeszcze kilka lat poczekać, zanim uzyskamy ostateczną odpowiedź. Natomiast absolutnie wszelkie środki, które mają działanie profilaktyczne, są bardziej pożądane niż ostateczna rekonstrukcja, bądź też metody inwazyjne, które wcale nie muszą doprowadzić do wyeliminowania bruksizmu.
Dziękuję pani bardzo. Moim i państwa gościem była dzisiaj doktor habilitowany Teresa Sierpińska, kierownik Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i krajowy konsultant w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Miło nam było gościć panią. Wszystkie audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok, a jeśli ktoś ma jakiś temat i chce podpowiedzieć, żeby powiedzieć właśnie o nim w tej audycji, bardzo proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.